Morning, fellow practitioners.
Dzień dobry, współpraktykujący. Podczas odosobnienia poświęconego medytacji Chan jest normalne, że w naszym umyśle pojawia się szereg różnych myśli, różnych stanów umysłu, różnych skomplikowanych myśli, które wpływają do umysłu i wypływają z niego. Myśli, które nazywamy iluzorycznymi albo złudnymi myślami. Ale ważne jest podczas takiego osobnienia, aby mieć takie bardzo proste nastawienie. Taka właściwa postawa jest podczas osobnienia bardzo ważna. Kiedy w przeciwnym razie, jeżeli jakoś myślimy, czy mamy jakiś zamysł, przybywając na odosobnienie, czegoś poszukujemy, do czegoś dążymy, to jeszcze bardziej skomplikuje naszą praktykę. Szczególnie jeżeli przed odosobnieniem czytaliśmy już coś na temat odosobnienia Chan, na temat praktyki Chan, to często przychodząc na odosobnienie właśnie mamy jakiś cel, dążymy do jakiegoś doświadczenia albo jakichś szczególnych stanów psychicznych, albo chcemy osiągnąć jakieś efekty, jakieś owoce tej praktyki. Ale samo to dążenie, samo takie nastawienie poszukiwania czegoś takiego, dążenia do czegoś takiego komplikuje naszą praktykę i przeszkadza nam w tym, aby po prostu stosować swoją metodę, po prostu praktykować. A naszym zadaniem tutaj jest po prostu praktykować, używać metodę praktyki, z którą zaznajomiliśmy się już wcześniej, którą poznaliśmy być może na jakichś spotkaniach czy warsztatach prowadzających, i po prostu stosowanie jej tutaj na odosobnieniu. A więc najpierw zapoznajemy się z jakąś metodą praktyki, później stosując ją zaznajamiamy się z nią coraz bardziej, udoskonalamy jej stosowanie. I samo takie proste nastawienie bez dążenia do czegoś, bez poszukiwania czegoś, tylko zasadniczo to, co jest naszym celem tutaj, ciągłe wracanie tej metody praktyki, w sposób naturalny przyniesie efekty, przyniesie owoce tej praktyki. Natomiast jeżeli dążymy do czegoś, jeżeli mamy jakiś cel, mamy takie nastawienie poszukiwania, wówczas to będzie, samo to nastawienie będzie rozniecać, wzbudzać dodatkowe złudne myśli, które nam w tej praktyce przeszkadzają. Więc ważne jest, aby mieć taką postawę bardzo prostą, bardzo bezpośrednią. Po prostu stosować praktykę, ciągle do niej wracać, nie wdając się w wszystkie złudne myśli. Taką podstawową rzeczą podczas odosobnienia Chan, podczas praktyki Chan, w zasadzie sednem praktyki jest metoda. Często stosujemy to, używamy tego słowa metoda. Ta metoda jest pewnym, można powiedzieć, pewnym narzędziem, które stosujemy, aby regulować czy harmonizować ciało i umysł. Praktyka Chan jest zasadniczo takim procesem harmonizowania ciała i umysłu. I harmonizowanie czy regulowanie ciała jest bezpośrednio związane z regulowaniem, harmonizowaniem umysłu. A więc jeżeli chodzi o harmonizowanie ciała, to pierwszym elementem tego jest właściwa postawa, odpowiednia postawa ciała. I można powiedzieć, że ta postawa ciała stanowi wyraz naszego stanu umysłu, czyli stan ciała wyraża nasz wewnętrzny stan, stan umysłu. I w praktyce Chan, przy stosowaniu metody, podczas praktyki, mówimy o kierowaniu uwagi do wewnątrz, czyli skupianiu umysłu do wewnątrz. I przy harmonizowaniu ciała obowiązuje podobna zasada. Więc można powiedzieć, że ciało niejako też jest jakby skupione, czyli jakby skupione wewnątrz, czy takie zwarte, i powinny być stabilne i rozluźnione. A więc, żeby praktyka przebiegała właściwie w kontekście harmonizowania ciała, ważne są właśnie te trzy podstawowe elementy, czyli skupienie ciała wewnątrz, czy do wewnątrz, stabilność i rozluźnienie. Jeżeli te trzy elementy są zachowane, wówczas harmonizowanie ciała może przebiegać właściwie. Jeżeli chodzi o tę praktykę harmonizowania, czy podejście polegające na harmonizowaniu ciała i harmonizowaniu umysłu, to jeżeli chodzi o postawę siedzącą, postawę medytacyjną, można powiedzieć, że stanowi ona z jednej strony taki bezpośredni wyraz naszego skupionego stanu umysłu, tego, że umysł podczas medytacji jest skupiony do wewnątrz, skierowany do wewnątrz. Na co dzień w życiu raczej jest na odwrót, to znaczy umysł jest skierowany na zewnątrz, uwaga jest skierowana na zewnątrz, zmysły są skierowane na zewnątrz i nastawione na takie lgnięcie do różnych przedmiotów naszego doświadczenia. Wtedy umysł łatwo się rozprasza. Natomiast podczas praktyki, podczas medytacji umysł kierowany jest do wewnątrz. A więc ta postawa ciała z jednej strony wyraża to skupienie ciała, wyraża ten skupiony, skierowany do wewnątrz stan umysłu. A z drugiej strony jednocześnie ciało stanowi przedmiot naszej uwagi, czyli umysł, czy uwaga skupia się na tym ciele, które siedzi właśnie w postawie medytacyjnej. Czyli praktyka jest też takim procesem korygowania tej postawy i jakby przyglądania się, kierowania uwagi na ciało, aby sprawdzać, czy ciało rzeczywiście jest, siedzi we właściwej, poprawnej postawie. I takie wykorzystanie ciała jako przedmiotu medytacji jest jednym właśnie z podejść stosowanych podczas praktyki Chan. I osoby już obeznane z takim podejściem, zaznajomione z nim, mogą bezpośrednio skupiać uwagę na ciele i w ten sposób jakby regulując ciało, czyli doprowadzając ciało do stanu stabilności i rozluźnienia. Osoby mniej obeznane z tym mogą po prostu stosować swoją metodę praktyki i podczas tej praktyki ciało w sposób naturalny będzie jakby skupiać się do wewnątrz, będzie się stabilizować i rozluźniać. A więc jest to takie jakby, są tu dwa elementy. Jedno, że ciało wyraża to skupienie i takie uwewnętrznienie umysłu. A z drugiej strony stanowi przedmiot skupienia. Czyli skupiamy swoją uwagę w medytacji na ciele. Więc jeżeli chodzi o to rozluźnienie ciała, to ono jest wskazane dlatego, że kiedy ciało jest rozluźnione w pozycji medytacyjnej, wówczas możemy siedzieć przez dłuższy czas i w sposób bardziej wygodny. I aby zapewnić to rozluźnienie ciała, jest ważne przyjęcie odpowiedniej postawy, czyli umiejscowienie niejako ciała w odpowiedniej pozycji. W takiej, kiedy rzeczywiście mięśnie mogą się rozluźnić, czyli nie wykonują żadnej pracy. I można tego doprowadzić poprzez przyjęcie wyprostowanej postawy ciała. I tutaj najważniejszym elementem jest pozycja kręgosłupa. Jeżeli kręgosłup jest wyprostowany, wówczas jakby ta struktura kostna, czy nasz szkielet w sposób naturalny podtrzymuje całe ciało i jakby nasze kości stanowią strukturę, na której ciało jest niejako zawieszone i mięśnie wtedy nie muszą wykonywać zbędnej pracy. I chodzi też o takie poczucie, jakby ciało było jakby unoszone niejako do góry w tej pozycji prostowanej, ale jednocześnie nie powinno być napięcia, ciało powinno być rozluźnione. I teraz, żeby zapewnić odpowiednią pozycję sprzyjającą właśnie takiemu rozluźnieniu, to rozluźnienie z kolei sprzyja medytacji, sprzyja uspokojeniu, ustabilizowaniu umysłu. No ważnych jest kilka elementów ułożenia ciała. Więc przede wszystkim ten wyprostowany kręgosłup i następnie ułożenie ramion. Ramiona, ręce układamy w taki sposób, że dłonie są na siebie, jedna położona na drugiej, palce lekko tak nachodzą na siebie i kciuki lekko się stykają, tworząc taki owal. I następnie opieramy ręce na dole w taki sposób złożone i można dojść do tej właściwej pozycji ułożenia dłoni w taki sposób, że te założone na siebie dłonie ze stykającymi się lekko kciukami możemy wyciągnąć przed siebie, aby tworzyły taki okrąg, taka obręcz ramion się tworzy i następnie opuszczamy te dłonie właśnie ułożone w takiej pozycji w dół i opieramy je gdzieś na dole, na takiej wysokości, no, w jakiej one się w sposób naturalny ułożą. I wtedy ramiona są rozluźnione i łokcie również w sposób naturalny opadają, są lekko przywiedzione do ciała. I w takiej pozycji kręgosłupa i ramion, ramiona i barki mogą się w sposób naturalny rozluźnić. Jeżeli chodzi o ułożenie głowy, to kierujemy wzrok prosto przed siebie i patrząc przed siebie lekko przywodzimy brodę, czyli przyciągamy lekko brodę do szyi, w ten sposób jakby jeszcze bardziej możemy wyprostować kręgosłup i kiedy już to zrobimy, możemy opuścić wzrok, rozluźnić wzrok i opuścić go w dół. Jeżeli chodzi o ułożenie języka, ust, usta są lekko zamknięte i język dotyka górnego podniebienia tuż za górnymi zębami. W tej pozycji ma najwięcej miejsca w ustach i może się też rozluźnić. I następnie rozluźniamy mięśnie twarzy w tej pozycji. Jeżeli przyjmiemy, zadbamy o te elementy ułożenia ciała, to ciało będzie to sprzyjało właśnie z jednej strony stabilności ciała, jednocześnie rozluźnieniu ciała w tej pozycji. Jeszcze uzupełnienie wskazówek dotyczących ułożenia ramion. Dla niektórych ludzi to ułożenie ramion, o którym była mowa, z różnych względów nie jest wygodne i wtedy można te ramiona ułożyć inaczej, mianowicie oprzeć dłonie na udach. Przy czym należy zwrócić uwagę na to, aby te dłonie nie były wysunięte za bardzo do przodu, w kierunku kolan czy na kolana, ponieważ wtedy jest zbytnie napięcie w ramionach. Również niektóre osoby odwracają te dłonie do góry, kładąc wierzch dłoni na udzie. Wtedy te ramiona też nie są w zbyt naturalnej, rozluźnionej postawie, więc pozycji. Więc najlepiej oprzeć przy takim ułożeniu dłonie na udach, nie za daleko i wierzchami dłoni do góry. Teraz jeżeli chodzi o pozycję tułowia, górnej części ciała, to większość osób jest w stanie bez jakichś większych trudności rzeczywiście ułożyć ciało w taki sposób, aby było odpowiednio zestrojone, stabilne i rozluźnione. Z wyjątkiem osób, być może, które mają jakieś dolegliwości związane z kręgosłupem, czy jakieś kontuzje, ale poza tymi wypadkami większość osób jest w stanie, stosując te wskazówki, ułożyć górną część ciała w odpowiedni sposób. Natomiast, aby rzeczywiście być w stanie to zrobić, potrzebne jest też odpowiednie ułożenie dolnej części ciała, czyli zapewnienie takiego odpowiedniego fundamentu pod tą górną część ciała, takiego solidnego fundamentu. Czyli chodzi o ułożenie miednicy i nóg. I taką najlepszym takim fundamentem, najlepszą, najstabilniejszą podstawą jest ułożenie nóg w czymś, co nazywamy pozycją lotosu. Polega to na tym, że nogi opierają się kolanami o ziemię, natomiast stopy są założone na przeciwległe uda. Natomiast pośladki spoczywają na poduszce i powinny być nieco wyżej, w pozycji nieco wyższej niż pozycja kolan. I obojętnie jaką postawę ciała przyjmiemy, w zasadzie to jest najważniejsze we wszystkich tych pozycjach, aby kolana i pośladki tworzyły taki trójkąt, czyli trzy punkty podparcia, co jest taką najstabilniejszą pozycją, zapewniającą taką dobrą podstawę pod ułożenie tułowia i ramion. A więc w tej pozycji lotosu nogi tworzą taki równoboczny trójkąt, czyli jest taka podstawa najbardziej sprzyjająca stabilności. Natomiast zauważyliśmy, że nie wszyscy są na tyle wyćwiczeni, na tyle elastyczne mają mięśnie właśnie nóg i tego rejonu miednicy, aby być w stanie siedzieć w taki sposób, szczególnie na zachodzie. Ludziom może być trudno przez dłuższy czas siedzieć w takiej pozycji. Jeżeli tak jest, można ją zmodyfikować, czyli zamiast opierać obie stopy na przeciwległych udach, opieramy tylko jedną stopę na przeciwległym udzie, a druga stopa leży na ziemi, obok drugiej nogi. Jest to też dobra postawa, chociaż mniej skupiona i już nie jest tak symetryczna jak pozycja pełnego lotosu. Inną pozycją, jeszcze łatwiejszą dla osób, dla których te dwie pierwsze mogą stanowić trudność, może być ułożenie jednej nogi na ziemi, a drugiej zamiast na udzie przeciwległym, to na podudziu, czyli kładziemy stopę w zasadzie na łydce, pomiędzy łydką a udem. Albo jeszcze łatwiejsza, taka bardziej luźna pozycja, ułożenie nóg, to jest taka, że obie nogi spoczywają na ziemi, równolegle do siebie. I to też jakby zapewnia taką trójkątną pozycję, chociaż nie tak zwartą jak te poprzednie. To, co jest ważne w tych pozycjach, to żeby w jakiejkolwiek z nich siedzimy, to żeby miednica była nieco uniesiona, czyli siadamy na jakiejś poduszce, czyli czymś podpieramy tą miednicę. Jeżeli chodzi o to, jaka powinna być wysokość tego podparcia, tego siedzenia, to zależy od naszych możliwości wyćwiczenia ciała i ułożenia właśnie tych nóg. Chodzi o to, żeby zapewnić jak najbardziej symetryczną postawę i aby można było się jak najbardziej w niej rozluźnić. A więc jakby dostosowujemy tą wysokość siedzenia do postawy i do własnych możliwości. Są osoby, dla których każda z tych pozycji, o których przed chwilą była mowa, jest trudna do utrzymania i wtedy można też przyjąć tak zwaną pozycję klęczącą albo pozycję, czasem się mówi o pozycji jechania na koniu czy na żurawiu. Polega to na tym, że siadamy w klęku, gdzie nogi, czyli uda i stopy są na zewnątrz i skierowane do tyłu. Jest to też dosyć stabilna postawa, chociaż trudno w niej utrzymać taką samą stabilność jak przy którejś z tych wymienionych poprzednio mniej lub bardziej skrzyżnych pozycji ułożeń nóg. Kolejny element, który jest ważny, to w tych pozycjach siedzących to równomierne rozłożenie ciężaru ciała między tymi trzema punktami podparcia, czyli kolanami i pośladkami siedzenia. Czasem ludzie mają tendencję do zbytniego wychylania ciała w pozycji medytacyjnej do tyłu i to powoduje, że cały ciężar ciała przenosi się na siedzenie, na pośladki. To powoduje nadmierny nacisk na ten rejon, co nie jest zbyt wygodne i nie jest zbyt zdrowe, obciąża kość ogonową. Także to, na co należy zwrócić uwagę w tej pozycji, to aby ciało było lekko wychylone do przodu, w sposób nieznacznie wychylone do przodu i wtedy to przenosi ten ciężar ciała z pośladków bardziej na kolana i w ten sposób ciężar jest bardziej równomiernie rozłożony na te trzy punkty, odciążając kręgosłup i rejon miednicy. I jeżeli siedzimy w takiej pozycji, wówczas jakby całe ułożenie ciała, kości, to, że kręgosłup jest prosty, zapewnia taką stabilną pozycję, stabilną podstawę, na której niejako oparty jest tułów i wyprostowany kręgosłup. I wtedy rzeczywiście mięśnie mogą się wszystkie maksymalnie rozluźnić. Nie muszą wykonywać żadnej pracy i wtedy ta postawa jest swobodniejsza i można siedzieć bez jakichś kłopotów, bez zmęczenia przez dłuższy czas. I wtedy, kiedy ciało jest w taki sposób stabilne i rozluźnione i niejako skierowane, zwarte, skupione do wewnątrz w tej pozycji, z jednej strony łatwiej jest siedzieć, a z drugiej strony ciało jako ten przedmiot skupienia, jako przedmiot, na którym skupiamy uwagę podczas siedzenia, na którym skupia się umysł, jest stabilniejszy i łatwiej też utrzymywać skupienie, utrzymywać świadomość tej postawy i skupienie umysłu na ciele. A więc jest istotne, aby zadbać, pamiętać, być świadomym tych elementów właściwego harmonizowania ciała, ponieważ sprzyja to praktyce. Więc teraz, kiedy poznaliście sposób harmonizowania ciała poprzez przyjmowanie właściwej postawy, mamy nadzieję, że będziecie, że te zasady harmonizowania ciała w ten sposób są jaśniejsze już i że będziecie je w stanie stosować. Teraz znając je, chodzi o to, aby wprowadzić te zasady w życie, aby ćwiczyć, doskonalić to harmonizowanie ciała w trakcie praktyki. Z jednej strony zapewni to wygodniejszą, bardziej stabilną i rozluźnioną postawę, dzięki czemu będzie można wygodniej i dłużej siedzieć w takiej pozycji medytacyjnej, a z drugiej strony zapewni taki bardziej stabilny przedmiot skupienia dla umysłu. Dzięki temu umysł tej harmonizacji ciała będzie towarzyszyło harmonizowaniu umysłu poprzez skupienie świadomości na ciele. I w zasadzie praktyka na odosobnieniu jest takim ciągłym procesem dostosowywania tej postawy i jest to ciągłe harmonizowanie, kierowanie uwagi na ciało i umysł, przyglądanie się w jakim są stanie i ciągłe dostosowywanie tej pozycji, aby utrzymywać tę harmonię ciała i umysłu.